Nazywam się Hanka Grupińska. Przeczytam Państwu moją książkę Najtrudniej jest spotkać Lilit, opowieści hasyckich kobiet. Książkę tę wydała w jej czwartej odsłonie Wielka Litera. Nie będzie to czytanie aktorskie, ale autorskie. Życzę dobrego podróżowania po świecie żydowskiej ultraortodoksji słuchaczkom i słuchaczom. Kilka zdań do nowego wydania tej książki. Pisałam ją w latach 90. ubiegłego wieku. Kazała się w 99., w 2000 roku i w 2008. Ostatnie wydanie w 2020. Nie wiem, w ilu tysiącach egzemplarzy się sprzedała. Od kilku lat jest niedostępna w księgarniach, ani tych z Ladą, ani tych z adresem internetowym. Słyszałam wielokrotnie, że jest poszukiwana. Mam nadzieję więc, że jej czwarte wydanie ucieszy czytelników. Słuchaczy i słuchaczki też. Bohaterkami tej książki są hasydki. Hasydzkie kobiety, żony izraelskich hasydów. Kiedy w rozmowach prowadzonych po hebrajsku nazywam je hasidot, mężczyźni kpią ze słowa, z jego znaczenia, uśmiechają się z pobłażaniem dla moich feministycznych fanaberii. Przecież nie ma hasidot, są tylko hasidim, hasydzi. A hasidot to bociany po hebrajsku. Są żony, matki i córki hasydów, napominali mnie wielokrotnie mężczyźni. Świat tradycji, zasad, świat przeszłości jest uporczywie zachowywany w teraźniejszości. Szczegół, detal codzienności, który ma więcej niż 300 lat, opisuje ciągle dzieje społeczności hasyckiej. Wydawać by się mogło, że świat zamknięty w religii i religijnej drodze życia tkwi tam na dobre i w nieskończoność. Zawsze jednak istniał margines między światami ortodoksyjnym i świeckim. Jeśli przyjąć, że margines jest metaforą dla tych, którzy zatrzymują się gdzieś w drodze między jednym a drugim światem, to można rzec, że margines roku 2020 jest o wiele szerszy niż ten opisywany w roku 99. Posługując się obrazem muru dzielącego dwa światy, można powiedzieć, że mur jest dziś mniej szczelny niż dawniej, że więcej w nim furtek, czasem nawet i dozwolonych. O tym, jak zmienił się świat ultraortodoksji izraelskiej po 10 latach, jak wpisuje się, choć z trudem, to jednak z sukcesem, do nowej globalnej przestrzeni, opowiadam w rozdziale Marginesy. Nie napisałam żadnego rozdziału po 10 latach. Niechaj czytelnik i słuchacz i słuchaczka przyjmie, że nawet jeśli margines poszerzył się o kolejną przestrzeń, to ultraortodoksja schowana w wysokich murach nie mięknie, nie topnieje, nie przemienia się w istocie rzeczy. I jeszcze kilka objaśnień porządkujących poniższy tekst. Uaktualniając poprzednią wersję książki, zmieniłam istotne dane, ale nie ingerowałam w opowieści wysłuchane w latach 90. Więc kiedy Rebecca Bells mówi, że hasydzi ślą do Rebego faksy, nie uwspółcześniam tekstu i nie piszę, że wysyłają maile. Kilku objaśnień wymaga także język tej książki. Świat tu przedstawiony jest światem izraelskiej teraźniejszości z jej pamięcią przeszłości. Język polski, w jakim książka została napisana, próbuje pomieścić wielobarwność dawnej i obecnej rzeczywistości z jej językami, hebrajskim i żydowskim. Nie narażając jednak, mam nadzieję, czytelnika i słuchaczy, na zbyt męczącą różnorodność lingwistyczną. Występowanie wyrazów pochodzenia obcego czasem jest zamierzone, a czasem niemożliwe do uniknięcia. Niektóre z nich weszły już do słownika języka polskiego, na przykład cheder, chupa, yeshiva, i są odmieniane wedle zasad polskiej gramatyki. Inne znane są polskiemu czytelnikowi przedmiotu, na przykład litwak i sztibul. Pojawiają się również kolejne hebraizmy i jidyszyzmy, haredim, jidyszkajt, koilel, wytłumaczone w tekście lub przypisach oraz neologizmy, jak na przykład rybóstwo, hasydztwo, które łatwo daje się wpisać w słownik języka polskiego. Słowa obce w polszczyźnie wyróżnione są w tekście kursywą, hebraizmy zostały zapisane fonetycznie. Imiona zapisywane są tak, jak dziś używane przez hasydów. Dla przykładu, pierwsze rebbe dynastii Karlin nazywany jest Aaronem Wielkim, a nie na przykład biblijną wersją imienia Acharonem. Natomiast rebbe z Kalif miał na imię Isaac. Pierwszy rebbe dynastii Gur nazywany był Icie, Majer. A już jeden z bohaterów książki nazywa się Itzhak, bo taka jest hebrajska wersja jego imienia. Nazwy dynastii, choć najczęściej pochodzą od nazw miast, które często mają swe odpowiedniki w języku polskim, zostały zapisane tak, jak są dziś przez hasydów używane. Tak więc jest dynastia Wyżnic, a nie Wisznica, Gór, a nie Góra Kalwaria, Bels, a nie Beus, chyba że mowa o dynastii w przeszłości, Aleksander, a nie Aleksandrów. Przyczyna po temu jest prosta. Nazwy dynastii są nazwami własnymi, a nie nazwami miejscowości. Nazwy miast zapisane zostały, tam gdzie to możliwe, w ich polskiej wersji. Rebbe Itzie Meir mieszkał w Górze Kalwarii, a Rebbe Shalom Rokeach pochodził z Bełza. Nazwy szkół, pozornie niekonsekwentnie zapisywane, są cytatem używanych w Izraelu nazw własnych. I tak, mówimy o Beit Yaakov, szkole z wykładowym językiem hebrajskim, a z drugiej strony o Beis Ruchel, bo tak swoją szkołę z wykładowym żydowskim nazywają po żydowsku Hasydzi Satmer. Tablice genealogiczne zostały oparte na źródłach pisanych oraz na informacjach ustnych pochodzących od Hasydów i Rebes. W literaturze często poddawane są różne daty tego samego wydarzenia. Wybierałam wówczas datę najczęściej występującą lub tę podawaną przez potomka danego Rebego. Wprowadzenie. W latach 60. socjolodzy, antropolodzy i historycy badający współczesny hasydyzm formułowali podstawowe dla ich rozważań pytania. Czy Hasydzi będą w stanie w kolejnym pokoleniu zachować swoją odrębność? Czy otoczeni coraz bardziej ekspansywnym światem sekularnym zdołają przetrwać w swojej inności? Czy też bałamutne, materialne i duchowe pokusy oderwą ich od starych wartości? Dziś takich pytań nikt już nie stawia. Dziś wiadomo, że ujawniły one ówczesną fascynację laickich naukowców nowym, ztechnologizowanym światem, a nie ich rzeczywiste rozumienie religii żydowskiej. Hasydzi nigdy takich pytań nie zadawali. I wtedy, i teraz ich społeczności żyły w przeświadczeniu o prawdzie dziedziczonej drogi życiowej, o nakazie życia według zasad sformułowanych na przestrzeni wielu setek lat. Pisana historia hasydyzmu jest dość niekompletna, a przyczyn po temu kilka. XVIII i XIX-wieczni historycy nie zajmowali się rzetelnie historią hasydów. Najpierw lekceważyli ciągle jeszcze nowe zjawisko w dziejach ortodoksji żydowskiej, a potem, najczęściej przez swoją obojętność, wyrażali pobłażanie dla ruchu. Zwolennicy Haskali, czyli żydowskiego oświecenia, byli zdeklarowanymi wrogami zarówno hasydyzmu, jak i rabinizmu, czyli tradycyjnej ortodoksji. Pierwsze ataki na antyintelektualizm i zabobonną mentalność hasydów pojawiły się jeszcze pod koniec XVIII wieku. Kolejne nastąpiły później. Kiedy dostrzeżono siłę destrukcyjną Haskali wobec żydowskiego życia, niektórzy historycy przełomu wieków nieco przychylniej przyjrzeli się wartościom hasydyzmu. Około 1930 roku powstała filozoficzna wersja hasydyzmu, wypracowana przede wszystkim przez Martina Bubera. Hasydcy historycy amatorzy twierdzą, że wszyscy opisujący ich ruch z zewnątrz nieumiejętnie o nim opowiadają. Opis hermetycznego świata hasydów, czyniony z perspektywy obserwatora, z konieczności musi być dość powierzchowny. Pojawia się kontrargument, analiza czyniona od wewnątrz, czyli przez uczestnika ruchu, czasem rozmiłowanego w dziejach hasydyzmu, ale nie posiadającego warsztatu profesjonalisty, nie może uniknąć niebezpiecznego subiektywizowania tematu. W ostatnich latach, które minęły od czasu pierwszego wydania tej książki, świat ultraortodoksji zaczął być tematem nowych naukowych i paranaukowych obserwacji. Kiedy na początku lat 90. Tamar El-Or pisała swój doktorat o edukacji dziewcząt we dworze gór, była bodaj jedyną socjolożką badająca temat. Dziś badaczek i badaczy jest więcej. Na tyle dużo, że pojawiła się nowa profesja. Niejeden historyk powie o sobie, że jest hasydologiem. Być może zasadnicza przyczyna, dla której akademicy zwrócili swe zainteresowanie w stronę hasydyzmu, tkwi w dość przyspieszonych zmianach dotykających izraelską ultraortodoksję. O tym piszę w rozdziale zamykającym książkę, rozdziale napisanym po 10 latach od pierwszego wydania książki. Hasydów jednak ciągle nie interesuje propagowanie ruchu przez jakikolwiek opis. Badanie hasydyzmu i dociekliwe oglądanie hasydzkiego życia przez historyków, socjologów i wszystkich innych logów zawsze wywołuje ich ogromną niechęć. Takie naukowe próby traktują jako ingerencję niechętnych obcych w świat ich wartości, których żaden badacz-obserwator nie może w pełni pojąć. Natomiast badacze-uczestnicy w zasadzie nie istnieją. Nie ma wykształconych historyków, socjologów, etnografów przynależących do społeczności ultraortodoksyjnych, bo takich szkoły religijne nie kształcą. Jest kilku domorosłych kronikarzy czy opisywaczy, których cząstkowe teksty opisy uroczystości w rodzinie Rebego, przypowieści o cadykach albo holokaustowa historia rodziny Rebego służą jedynie ich zamkniętemu światu i prawie nigdy nie trafiają do odbiorcy z innego kręgu kulturowego. Hasydzi nie lubią innym opowiadać o swoim życiu. Zawsze bronią swojej intymności. Każda prywatność, która staje się przedmiotem naukowych rozważań, zamienia się w rzecz publiczną, a tego hasydzi sobie nie życzą. Nie chcą, by ich sposób przeżywania i myślenia był analizowany, oceniany, wreszcie krytykowany przez obcych. Nie potrzebują konfrontacji wartości i bronią się przed nią, sądząc, że w ten sposób najłatwiej unikną obcych wpływów i najwierniej zachowają wielowiekowe dziedzictwo. Judaizm jest dla nas istotny, a nie historia judaizmu, tłumaczył mi Reb Avish, hasyd Rebego z Karlina, jeden z moich przewodników. Judaizm czerpie od wieków sam z siebie i dla siebie i nie potrzebuje posiłkować się tym, co na zewnątrz. Przeciwnie, to co na zewnątrz zawsze może osłabić, zniekształcić, zdeformować nasz świat. Dlaczego ma nas interpretować jakiś buber czy ploni almoni, który nie był bogobojny? Czego dobrego możemy się od kogoś takiego nauczyć? Nasza historia hasydyzmu to słowa Tory głoszone przez mędrców. Tam szukamy odpowiedzi na ważne dla nas pytania i tylko tam możemy je znaleźć. Ta wypowiedź Reb Avisha przedstawia jedną z podstawowych zasad wyznawanych przez bodaj wszystkich charedim, ultraortodoksyjnych. Żyjąc w społecznościach zamkniętych, coraz wyższym murem dzielącym ich od najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakim jest żydowski świat świecki ze swymi łatwo dostępnymi pokusami, są przekonani, że najmniejszy przepływ informacji na zewnątrz może spowodować pęknięcie w murze. Świat charedim to bez wątpienia świat hermetyczny, najstaranniej strzeżony przed każdym obcym, z zasady. Przedstawiane tu przeze mnie szkice o współczesnych hasydkach izraelskich i świecie, w którym żyją, mogą być wpisane do katalogu owych nierzetelnych opracowań. Przyczyn po temu jest kilka, a najważniejsza taka, że przywędrowałam do nich z daleka i dowiedziałam się niewiele więcej, niż by one sobie tego życzyły. A zatem opowiadam w tej książce trochę swoimi, a trochę nie swoimi słowami o świecie, którego nie podglądałam przez dziurkę, a raczej przypatrywałam mu się zachłannie przez małe szparki specjalnie dla mnie zostawione przez jego bohaterki. Pierwszy klucz dostałam od Hawy, zaprzyjaźnionej pisarki, która kilkanaście lat wcześniej dokonała czynu najtrudniejszego. Opuściła swój świat i odeszła do obcych. O Hawie opowiadam w rozdziale Najtrudniej jest spotkać Lilith. Poznałam jej dawne przyjaciółki, nieliczne, które się od niej nie odwróciły. Zaczęłam być zapraszana na różne uroczystości rodzinne. Spotykałam kolejne kobiety, znajome znajomych, ich dzieci, czasem mężów. Bywałam w domu Haredijot, kobiet ultraortodoksyjnych, w Mea'sharim, Bnei Brak, Givat Shaul i w wielu innych religijnych dzielnicach miast izraelskich. Wieczorami chodziłam na wykłady dla hasydek, a po spotkaniach odpowiadałam na ich czasem nieśmiało formułowane, ale dociekliwe pytania. Czy mieszkasz w okolicy? Czy jesteś Chozeret Betshuva, czyli powracająca do wiary? A jeśli nie, to co cię tu interesuje? Gdzie ta książka będzie wydana? Czy w Polsce jest wielu haredim? A jeśli nie, to kto będzie ją czytał? A cóż nasze sprawy mogą obchodzić gojów? A w ogóle dlaczego zajęłaś się tym tematem? Często z takiego spotkania wychodziłam z następnymi numerami telefonów. Zdarzało się oczywiście, że dzwoniłam do przypadkowo poznanej kobiety albo do kolejnej znajomej mojej znajomej i prowadziłam długą rozmowę, przekonując o sensowności naszego spotkania. Nie zawsze moje argumenty i serdeczny ton kruszyły opór hasydki. Czasem nie było miejsca na żaden kompromis. W odpowiedzi na pierwsze kilka zdań słyszałam: ja nie jestem odpowiednią osobą dla ciebie. Albo ja się na takich sprawach nie znam, zadzwoń do kogoś innego. Kiedy indziej kobieta proponowała: zadzwoń za kilka dni, ja muszę zapytać o zgodę mojego rabina. Większość kobiet nie umawiała się na spotkanie ze mną bez uprzedniej zgody męża. W świecie izraelskiej ultraortodoksji przyglądałam się głównie kobietom, albo inaczej. Przez kobiety poznawałam ten bardzo męski świat, bo przecież żyją one w społecznościach wymyślonych, zorganizowanych i kierowanych przez mężczyzn. Miejsca im wyznaczone są niezmienne od setek lat. Każda innowacja jest jedynie konieczną konsekwencją pewnych zmian wprowadzonych przez mężczyzn. Dziewczęta z żydowskich domów religijnych w Polsce zostały po raz pierwszy wysłane do szkół świeckich, by nauczyć się trudnej roli pośredniczki między dwoma rzeczywistościami. Mężczyzna mógł pozostać przy książce. a dzisiejsze izraelskie religijne szkoły dla dziewcząt przygotowują je do wypełniania pierwszej roli – żony, matki i gospodyni, a także uczą zawodów, dzięki którym kobiety utrzymują swoje liczne rodziny. Studia religijne od zawsze stanowiły przywilej chłopców i mężczyzn. Przyglądałam się Haredijot ultraortodoksyjnym i chyba je tym swoim zainteresowaniem bardzo dziwiłam. Nieprzywykłe do znajdowania się w centrum uwagi pytały, co może interesować mnie i innych w ich skromnym życiu, w zwyczajności dni wypełnionych rutynowymi zajęciami. Poznawałam odgrywane przez nich role i, często za ich zgodą, odkrywałam ich intymności i tajemnice. Zazwyczaj byłam pierwszą osobą, która pytała o nie same, o ich sposób myślenia, odczuwania i przeżywania świata. Niektóre uciekały w bezpieczne odpowiedzi wypracowane od pokoleń, inne, czasem zaskakująco skwapliwie, dzieliły się ze mną albo raczej wypowiadały przede mną myśli dotąd nienazwane. Dla jednych byłam zagrożeniem z zewnątrz, obcą, przed którą można się tylko bronić, dla innych przybyszem nierzeczywistym, obcą, która dzięki swojej inności może pełnić funkcję doskonałego spowiednika. Kiedy zaczęłam rozumieć skomplikowanie i wewnętrzną różnorodność świata religijnego w Izraelu, doszłam do przekonania, że chcę zająć się jedynie jego fragmentem. Wyboru dokonałam z łatwością. Religijni nacjonaliści, inaczej nazywani narodowymi ortodoksami, nigdy nie budzili mojej sympatii. Ludzie, którzy posługują się przekonaniem o swojej racji religijnej dla toczenia fanatycznych walk społecznych czy politycznych, nie są mi bliscy w żadnych warunkach geospołecznych. Tym bardziej w Izraelu, gdzie tocząca się od 1948 roku wojna palestyńsko-żydowska, dla pozorów wojną nienazywana, jest nieustannie zasilana po obu stronach przez ideologię owych religijnych narodowców. Wielu z nich, niezależnie od cechującego ich stopnia ortodoksji, to osadnicy, mitnahalim, którzy po aneksji terenów w roku 1967 stworzyli społeczność zamieszkującą sporny zachodni brzeg Jordanu. To ich ogląda w wiadomościach cały świat, kiedy przewracają arabskie stragany w Hebronie albo tańczą z torą na arabskich rynkach. To oni stawiają swoje baraki na ziemi często należącej do rodzin palestyńskich. Oni wreszcie zbudowali pomnik niesławnemu Baruchowi Goldsteinowi, by przybywać do niego jak pielgrzymi do cadyka. Nie mogą budzić sympatii żadnego obcego, potrafią jednak często rozpalać serca i umysły podobnych do siebie. Jednym z nich był z pewnością Igal Amir, zabójca premiera Itzhaka Rabina. Ograniczyłam się więc do rozmów z Haredim, którzy, choć zazwyczaj mają sprecyzowane poglądy polityczne, żyją przede wszystkim w zamkniętym świecie religii i tradycji. Czasem jednak w rozmowie z nimi kusiła mnie potrzeba dotknięcia ich stosunku do kwestii żydowsko-arabskiej. Stosowałam wówczas ten sam papierek lakmusowy. Chcąc zbadać poziom nasycenia emocji, pytałam o sprawę Barucha Goldsteina, doktora Barucha Goldsteina, jak wielu o nim mówi, który w grocie patriarchów w Hebronie zdołał wymienić 3 magazynki w swoim karabinie maszynowym. Nie zdarzyło się, bym usłyszała wyrażone w sposób jednoznaczny potępienie jego czynu. Najpierw wysłuchiwałam opowieści o Arabach, terrorystach i mordercach, o potwornym napięciu, w jakim żyją osadnicy i o tym, że dr Goldstein tak naprawdę był bardzo prawym człowiekiem. A to, co zrobił w meczecie, po prostu przestał panować nad sobą, bo doprowadziła go do tego dramatyczna sytuacja w kraju. Niektórzy Haredim podkreślają, że czyn Goldsteina nie był zgodny z halachą, czyli z prawem żydowskim, ale dodają, że to kwestia interpretacji. Baruch Goldstein uważał, że Żydzi są w stanie wojny z Arabami, a wówczas halacha, prawo, zezwala na zabijanie gojów. A Arabowie? Niespecjalnie mnie oni obchodzą, odpowiadali moi rozmówcy. Na pewno wśród nich było wielu takich, którzy nienawidzą Żydów i chętnie by ich mordowali. Tak lub podobnie sformułowana odpowiedź kończyła naszą krótką wyprawę w świat politycznej współczesności Izraela. Zdarza się, choć niezwykle rzadko, najczęściej między ultraortodoksami, postawa całkowitej obojętności wobec sprawy palestyńskiej. Przykładem może być wypowiedź rzecznika dynastii Bells, rabiego Eichlera. I tu cytat. Co naprawdę martwi mnie w Izraelu, to to, że Żydzi sprzedają wieprzowinę w Jerozolimie i nie przestrzegają soboty. A Arabowie? Oni mi nie przeszkadzają. Syjoniści są w pewnym sensie najniebezpieczniejsi, bo oni chcą zniszczyć naszą duchowość, a Arabowie zagrażają tylko naszej fizyczności. Nie przeszkadza mi to, że Palestyńczycy będą mieli nowe osiedla w Jerozolimie. Tak długo, jak pozostają w swoim własnym świecie, nie stanowią ani dla mnie, ani dla mojej grupy żadnego problemu. Świat izraelskiej ultraortodoksji religijnej tworzą przede wszystkim hasydzi. Przynależy do niego również część litewskich mitnagedów i niewielu sefardyjczyków, których religijność rzadko stroi się w szaty ortodoksji. Określenie haredim, bogobojni, potocznie nadawane jest więc hasydom. Tradycyjnie hasydzi, zajęci swoim życiem duchowym, stronią od polityki. Powiadam tradycyjnie, gdyż coraz częściej się zdarza, że ich przywódcy, liderzy wielkich dynastii hasyckich, uczestniczą w przetargach przedwyborczych i formułują swe opinie, wierząc, że takie częściowe uczestnictwo w życiu publicznym jest konieczne. Jednak potrzeba aktywności politycznej jest ciągle przez nich samych poskramiana i z pewnością nie cechuje przeciętnych zwolenników tego czy innego Rebego. Wielu z nich, może nawet większość, traktuje Izrael jako kolejną stację diasporową, wierząc, że ta właśnie będzie ostatnią i tam zawita do nich długo wyczekiwany Mesjasz. Sekty hasyckie można podzielić według rozmaitych zasad i kryteriów. Jeśli jako podstawowy wyznacznik przyjąć kwestię stosunku do państwa, wyróżnimy dwie grupy. Eida Haredit jest instytucją skupiającą skrajnie ortodoksyjne sekty rezydujące głównie w jerozolimskiej dzielnicy Ma'asharim. Toldota Haron, to nazwy tych sekt, Toldota Haron, Satmer, Duszyński, Erloj. Zarówno założyciele, jak i ich zwolennicy przybyli z Węgier. Ci hasydzi odrzucają jakąkolwiek formę współpracy z państwem, uznając syjonizm polityczny za jedno z największych bluźnierstw przeciwko judaizmowi. Druga grupa obejmuje hasydów należących do dynastii Gur, Wyżnic, Bels, Braclaw, Aleksander i innych mniejszych dworów. Ich tradycyjne odrzucanie syjonizmu uległo pewnej pragmatycznej transformacji. Dziś nie są oni już tak zawzięci w swoim negatywnym stosunku do państwa. Wszyscy korzystają z państwowych dotacji budżetowych na szkolnictwo religijne, większość bierze udział w wyborach, a niektórzy przywódcy dość chętnie pełnią funkcje w administracji państwowej. Poszczególne dynastie hasyckie, dwory, grupy czy sekty, wszystkie te określenia stosuje się w hebrajskim wymiennie, różnią się tradycją i zwyczajami, szczegółem garderoby, niezauważalnym dla obcych. Ale przede wszystkim, jak sami hasydzi powiadają, różnią się sposobem myślenia. Hasydzi Braclaw służą imieniu, czyli Panu, po swojemu. Znani są z długich medytacji prowadzonych w odosobnieniu i radości wspólnie wyrażanej. Szkoła kocka podkreśla znaczenie prawdy, uczciwości i szczerości w życiu. Dom hasycki Wyżnic, a w ślad za nim wiele węgierskich sekt, akcentuje miłość do narodu Izraela. Litewscy chabadnicy, będący najbliżej mitnagedów, z jednej strony podkreślają intelektualny aspekt studiów teologicznych, z drugiej zaś są chyba najbardziej oddanymi wyznawcami swego Rebego. Świadoma trudności spotkania świata religijnych mężczyzn i tak naprawdę mniej nimi zainteresowana, chciałam przyglądać się kobietom, którym, jak sądzę, niewielu dotychczas przyglądało się uważnie. Rzeczywiście w 1999 roku nikt się uważnie nie przyglądał. Ciekawa podróży w czas miniony, zaczęłam krążyć wokół hasydów, których przeszłość jest do pewnego stopnia i moją przeszłością. Ich historia miesza się z moją historią, a miejsca, z których pochodzą, są miejscami, do których i mnie przypisano. Opowiadając o kobietach religijnych i ich losach, próbowałam wskazać na różnice między sektami hasyckimi, a także przedstawić sąsiadujące światy religijne, mitnagedów, sefardyjczyków czy marginalnych ciągle w Izraelu członków synagogi reformowanej. Próbowałam tu pokazać różne kobiety, których sposób myślenia i życia uzależniony jest od kilku stałych elementów, takich jak historia rodzinna, przynależność do sekty hasyckiej, poziom wykształcenia i stopień zamożności. Rozmawiałam z około 100 kobietami, z większością po hebrajsku, z niektórymi po angielsku i z kilkoma po polsku. Po jakimś czasie zauważyłam, że moje interlokutorki powielają pewne schematy, że ich opowiadania można posegregować wedle jednego klucza. Podejrzewałam siebie o zbyt powierzchowny odbiór, o krzywdzące uproszczenia postaci. Dziś jednak sądzę, że owe dające się z łatwością wyróżnić podobieństwa, składające się na pewne typy, są naturalną konsekwencją wychowania i życia w hermetycznym świecie o precyzyjnie określonych zasadach. Te kobiety muszą być do siebie podobne, muszą rozumować wedle tych samych lub minimalnie różnych wzorów, bo tak zostały wychowane i nauczone. Przecież nikt nie zachęcił ich do indywidualnego myślenia. Wszystkie moje bohaterki dostały gotowy wzorzec do naśladowania. Jeśli więc dziś różnią się jakoś ich postawy, to różnice mieszczą się w dozwolonych granicach. Próbowałam opowiedzieć o kobietach należących do najbardziej skrajnych spośród ultraortodoksyjnych grup, o przeciętnie wykształconych gospodyniach domowych, o rebecynach i ich specyficznej roli w dworze hasyckim, o sabrowskich, czyli urodzonych w Izraelu hasydkach, jakimi najczęściej są kobiety dynastii Gur, o feminizujących hasydkach, które chyba nie przez przypadek pochodzą często z tak zwanych polskich domów, o kobietach religijnych, które przeżyły Holokaust w Polsce, o tych, które od religijnego żydostwa odeszły, mówi się o nich po hebrajsku Chozrot Beszeila, i o powracających do wiary, które nazywa się Chozrot Betshuva, i o innych także.